Patrzcie, Jezus dzisiaj, który staje pośród apostołów, mówi, zapowiada to, co się dzisiaj dokonuje w dziejach apostolskich. Tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Spotkanie ze zmartwychwstałym apostołów prowadzi do misji, do tego, żeby głosili zmartwychwstałego, żeby dawali o nim świadectwo, ale też, żeby wzywali do nawrócenia, żeby głosili odpuszczenie grzechów w Jezusie Chrystusie. Ale zobaczcie, znowu to spotkanie dzisiaj z Jezusem jakby jest kontynuacją tego, co się dokonało wczoraj. Uczniowie w drodze do Emaus, którzy poznali Pana przy łamaniu chleba, których serce pałało, gdy pisma ich wyjaśniał. I komentarze do tego fragmentu Ewangelii, one mówią, że tutaj też możemy rozpoznać znowu kontekst eucharystyczny. Ewangelia rozpoczyna się dzisiaj od słów: uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. Przychodzą ci uczniowie, którzy doświadczyli spotkania z Panem, dla których przygotował ucztę, którzy go rozpoznali na Eucharystii przy łamaniu chleba i przychodzą do wspólnoty, żeby dzielić się tym doświadczeniem. To jest bardzo ważny rys chrześcijańskiej wiary, że my nie zatrzymujemy się na subiektywnym doświadczeniu spotkania ze zmartwychwstałym, tak samo jak Szaweł, który spotkał zmartwychwstałego Pana, udaje się do apostołów, aby skonfrontować swoją wiarę, swoje doświadczenie Jezusa zmartwychwstałego, żeby wierzyć w tego samego Jezusa. Dzisiaj w modlitwie wołaliśmy do Pana Boga o jedność wiary, o jedność wiary, o jedność doświadczenia Jezusa Chrystusa. To doświadczenie w każdym z nas będzie trochę inne, bo spotykamy Go osobiście w historii naszego życia, ale ono musi być spójne z wiarą całego Kościoła, z wiarą apostołów. Dlatego my musimy nieustannie, Kościół musi nieustannie, żyjąc dzisiaj, tu i teraz, konfrontować swoje wyznanie wiary z wiarą apostolską, z wyznaniem Piotra, z jego kerygmatem. A gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Tam, gdzie my wspominamy Jezusa Chrystusa, rozważamy Jego Słowo, tam On jest pośród nas. Kościół pięknie naucza, że w liturgii, kiedy czytamy Słowo Boże, to już nie jest opowiadanie tylko o tym, co się wydarzyło, ale to jest żywe wydarzenie, w którym uczestniczymy, to jest uobecnienie tego, co się dzieje. Słowo Boże jest żywe, daje nam możliwość spotkania Pana. Kiedy my w domu nawet otwieramy Biblię i czytamy, to jest Słowo, które jest obecnością, które daje nam doświadczenie spotkania z Panem. Kiedy my rozważamy o Jezusie, kiedy przeżuwamy Jego Słowo, On sam staje pośród nas. Zobaczcie, tak się dzieje w Eucharystii, bo Słowo, Bóg przychodzi jako Słowo, które się staje, które się wciela, które wchodzi w historię naszego życia, które staje się ciałem. I to się dokonuje w czasie każdej Eucharystii. My słuchamy Słowa i kiedy słuchamy Słowa, kiedy je roztrząsamy, kiedy je rozważamy, sam Pan staje pośród nas. Sam Pan staje pośród nas. I mówi do apostołów: pokój wam. To jest pierwszy dar zmartwychwstałego. To jest ten pokój, którego nie jest w stanie dać nam świat, za którym tęskni nasze serce. Spokój, który nas uwalnia ze wszystkiego, który uwalnia nas z tych wszystkich naszych niepokoi, z tego wszystkiego, co daje nam pozorne poczucie bezpieczeństwa. Jezus przychodzi i mówi: pokój wam. Ale zobaczcie, uczniowie są zatrwożeni, wylękli, czyli w spotkaniu ze zmartwychwstałym Panem wychodzą też i na modlitwie tak często jest, że my chcielibyśmy uciec na modlitwie od tego, co w naszym życiu jest trudne, niepoukładane, rozedrgane. A często jest tak, że kiedy stajemy na modlitwie, to wychodzi z nas to wszystko. I my próbujemy to zdusić, stłamsić, bo traktujemy to jako rozproszenia, ale właśnie na modlitwie ja muszę stanąć w prawdzie o sobie. Tak? Spotkanie ze Zmartwychwstałym pokazuje mi, co we mnie jest, pokazuje mi moją niewiarę też, pokazuje mi moje lęki, pokazuje mi trwogę, którą mam, moje pomysły na moje życie. Jezus zadaje im pytanie, czemu jesteście zmieszani? Dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Po tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Dla mnie to zawsze jest bardzo fascynujące, pociągające i zastanawiające jednocześnie, jakie ciało Jezus ma po zmartwychwstaniu? Jakie ciało Jezus ma po zmartwychwstaniu? Z jednej strony realne, bo Jezus staje przed apostołami dzisiaj i Łukasz nam daje właśnie tą relację. On, który prawdopodobnie był medykiem, a więc zwraca uwagę na szczegóły, na prawdziwość wcielenia Chrystusa, na prawdziwość zmartwychwstania, potwierdzeniem prawdziwości zmartwychwstania, także naszej wiary w zmartwychwstanie ciał, po śmierci, jest to, że Jezus zmartwychwstały, On nie jest zjawą, nie jest duchem. Jezus wyraźnie, kiedy apostołom się wydaje, że widzą ducha, że widzą jakąś zjawę, wtedy Jezus mówi, zobaczcie, ja mam ciało, mam kości, mam ciało, mam rany, zobaczcie, dotknijcie mnie, przekonajcie się. Duch nie ma kości, jak ja mam. Nie ma ciała. Popatrzcie na moje ręce, nogi. To ja jestem. Popatrzcie na moje rany. Jezus jest barankiem umarłym i zmartwychwstałym. Po zmartwychwstaniu ma rany. To jest Jego znak rozpoznawczy. A więc zobaczcie, tutaj jest też takie przedziwne połączenie tego wszystkiego, co się musiało wydarzyć w życiu Jezusa, czego byśmy woleli nie widzieć w życiu Jezusa, co wolelibyśmy ominąć, tak jak Piotr, który mówi, Panie, nigdy to nie przyjdzie na Ciebie, żeby wyeliminować krzyż. A Jezus pokazuje bardzo wyraźnie, zmartwychwstały, że drogą do chwały jest ukrzyżowanie. Przypomina, że ten, który jest w chwale dzisiaj, który przychodzi jako żyjący, zmartwychwstały, jest też tym, który jest umarły. Tak Apokalipsa przedstawia Jezusa. Jest baranek umarły, zabity i zmartwychwstały. Zabity i żyjący. To jest właśnie to imię baranka uwielbionego. I dalej idzie Jezus, żeby pokazać realność zmartwychwstania. Mówi, dzieci, macie coś do jedzenia. Oni podali mu kawałek pieczonej ryby, wziął i spożył przy nich. I zobaczcie, gdyby to był duch, to by ryba gdzieś tam sobie spadła gdzieś obok, prawda? Przez ducha by przeleciała. A tutaj Jezus spożywa posiłek. To jest kolejny znak, że Jezus jest w ciele. To jest inne ciało, to jest ciało przebóstwione, ale ciało. To jest tajemnica, co będzie z naszym ciałem. I często rodzą się pytania, a co będzie z tymi, którzy zginęli w wypadku, którzy zostali spaleni, którzy spłonęli w pożarze, skoro wierzymy w ciała zmartwychwstanie. Oczywiście Kościół właśnie ze względu na ciała zmartwychwstanie odnosi się z wielkim pietyzmem do ciała ludzkiego nawet po śmierci, bo traktuje jako świątynię Ducha Świętego, nie pogardza tym ciałem. I traktuje to jako wyraz wiary w ciało zmartwychwstania. Ale to ciało będzie przemienione, będzie inne. Będzie nasze, ale będzie inne. Tutaj można wiele rozważań. To jest tajemnica ostatecznie snuć. Niektórzy próbują iść po linii współczesnych badań nad materią, gdzie naukowcy dzisiaj dochodzą do tego, że materia ostatecznie jest stworzona z czegoś niematerialnego. Z elementarnych cząstek, które są niematerialne niektóre, ale tutaj też trzeba uważać bardzo mocno, ponieważ łatwo jest pomylić i jest jednak ta różnica pomiędzy tym, co nadprzyrodzone, tym, co duchowe i tym, co jest materialne. Tą różnicę musimy szanować, żeby nie pomylić porządków, żeby jednak zgodzić się na tajemnicę w Bogu, na transcendencję w Bogu. Ciało Jezusa jest przebóstwione. Ono jest też pewnym znakiem i świadectwem, jak będzie wyglądało nasze ciało po zmartwychwstaniu. Ale też komentatorzy mówią o tym, że ten kawałek pieczonej ryby to jest symbol Eucharystii. W niektórych starożytnych kodeksach tam jeszcze jest mowa o plastrze miodu. Plaster miodu jest symbolem słowa, liturgii słowa, że podali Jezusowi plaster miodu. Ale pieczona ryba jest symbolem Eucharystii, ichthys. To jest ciało Chrystusa, to jest złożenie liter, które są najstarszym wyznaniem wiary. Ho Jezus Chrystos, to chyju tut heu, czyli Jezus Syn Boży, Zbawiciel, Soter. I ten, szczególnie pieczona ryba, upieczenie ryby w starożytności chrześcijańskiej oznaczało krzyż. Ogień, który piecze rybę, przygotowuje posiłek, przygotowuje ciało Chrystusa na pokarm nam w Eucharystii. Taka jest symbolika pieczonej ryby. A więc znowu widzimy kontekst eucharystyczny, znowu widzimy przestrzeń, w której możemy spotkać Zmartwychwstałego. On przygotował swoje ciało, przygotował posiłek przez krzyż. Tam został upieczony, tam został przygotowany, żebyśmy go mogli spożyć. Wróćmy jeszcze na chwilę do kerygmatu Piotra, który dzisiaj tłumaczy, jaką mocą chromy zaczął chodzić. Wczoraj żeśmy sobie tłumaczyli, że tu chodzi o anastazis, tu chodzi o to, że ci, którzy spotkali Zmartwychwstałego, w których żyje Zmartwychwstały, tak jak Piotr dzisiaj mówi, dlaczego dziwicie się temu, co się wydarzyło? Dlaczego patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą czy pobożnością temu człowiekowi przywrócili zdolność chodzenia? Nikt z nas nie jest w stanie nikogo uzdrowić, nikogo przywrócić do życia. Nikt z nas. Nikt z nas nie jest w stanie też nikogo mocą własną przywrócić do życia w sensie wewnętrznego, do życia duchowego. Nikt nie jest w stanie sprawić, że drugi człowiek wstanie z grobu swoich grzechów, tylko Bóg może to uczynić. Ale jeśli my pozwalamy Bogu żyć w nas, to On zaczyna działać swoją mocą w nas i zaczyna nas podnosić, ale też zaczyna podnosić naszych braci i siostry. Tak jak to się działo właśnie w przypadku Piotra i Jana. Jezus zapowiada swoim uczniom, większe jeszcze znaki będziecie czynić, kiedy ja odejdę, gdy otrzymacie Ducha Świętego, i to się dzieje. Ale to wszystko się dzieje mocą Zmartwychwstałego, który jest obecny pośród nas, jest obecny w nas, ucznia Chrystusa. I Piotr mówi wyraźnie, przez wiarę w imię Jezusa, temu człowiekowi, którego oglądacie, którego znacie, imię to przywróciło siły. Imię Jezusa, moc Jezusa Chrystusa przywraca siły. Sprawia, że on zaczyna chodzić, zaczyna żyć, jest zdolny do miłości. Jest przywrócony do życia. Był umarły, znów ożył. Wiara wzbudzona przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie. Więc potrzebna jest wiara. Odpowiedź wiary człowieka. Wtedy zaczynamy chodzić. Wchodzimy w zmartwychwstanie. Żeby doświadczyć zmartwychwstania, w naszym życiu potrzebna jest wiara. Ale Piotr dalej mówi o tym wszystkim, że to jest znak, który ma prowadzić do nawrócenia. Lecz wiem teraz, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi, a Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Mesjasz będzie cierpiał. Więc zobaczcie, są takie momenty, kiedy Pan Bóg dopuszcza nieświadomość człowieka, kiedy po to, żeby wypełniły się jego plany. Że Pan Bóg dopuszcza zamknięte oczy człowieka, zamknięte serce, po to, żeby wypełniły się jego plany. Ale Bóg ma pod kontrolą całą sytuację. I dalej zobaczcie, co mówi Piotr. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków. A więc to jest nasz czas, słuchajcie. Jezus zmartwychwstał, żyje w swoim Kościele i Piotr wzywa nas do czego? Do tego, żebyśmy, mając świadomość, że byliśmy nieświadomi, że popełniliśmy w naszym życiu wiele grzechów, że odrzucaliśmy tego, który jest dawcą życia, wzywa nas do tego, żebyśmy się nawrócili. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone. Pokutujcie więc i nawróćcie się. To jest wezwanie do tego, co mamy teraz robić. Także w tym czasie paschalnym. Mamy pokutować i nawracać się. I mamy błagać Boga, żeby nadeszły od Pana dni ochłody. Myślę, że w tym kontekście tego, co się dzieje, to jest mocne wezwanie. Błagać zawsze jakieś doświadczenie pustyni, palącego słońca, palących węży z powodu grzechu Izraela, zarazy, która dotykała, było swego rodzaju upałem, ogniem, piecem ognistym, który dotyka człowieka. I Piotr dzisiaj mówi do nas, żebyśmy błagali Pana, aby nadeszły od Pana dni ochłody. Mamy prosić Pana o to, żeby się ulitował nad nami, żeby dał nam ochłodę w tym doświadczeniu. Aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy. Mamy prosić, żeby Pan przyszedł powtórnie i zaprowadził prawdziwy pokój. To jest czas oczekiwania w Kościele na powtórne przyjście Chrystusa. Maranata, przyjdź Panie Jezu. Żebyśmy mieli tęsknotę, żebyśmy prosili, żeby Pan przyszedł ze swoim Królestwem. Powinniśmy oczekiwać Go, tęsknić za Nim. To jest to wezwanie. Ale zobaczcie, Jezus przyjdzie dopiero w momencie, kiedy przyjdzie czas odnowienia wszystkich rzeczy. Czyli najpierw jesteśmy wezwani, Pan Bóg daje nam czas nawrócenia, daje nam czas pokutowania, daje nam czas przygotowania się na powtórne przyjście Pana, żeby On zastał nas nie śpiących, ale przygotowanych. Żebyśmy z tej łaski, którą On nam wysłużył, dał nam, żebyśmy zrobili dobry użytek z tych talentów, które nam zostawił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego, żebyśmy je puścili w obieg i żeby On zastał nas przygotowanych, żeby zastał nas gotowych na Jego przyjście. To jest ten czas, kiedy mamy teraz pomnażać talenty, mamy pomnażać łaskę, którą otrzymujemy od Pana Boga. Nie spać, nie przespać tego czasu. I dalej Piotr mówi o tym wszystkim, że w Mesjaszu, w Jezusie Chrystusie spełniają się wszystkie proroctwa. Jezus przychodzi jako nowy Mojżesz, tak go przedstawia święty Mateusz w Ewangelii, który przychodzi, żeby wyprowadzić swój lud. Dlatego jesteśmy zaproszeni, żeby wejść w wiarę Abrahama. Tym się kończy dzisiaj ta wypowiedź Piotra, żeby wejść w wiarę Abrahama, czyli wejść w doświadczenie przyjęcia Bożej obietnicy. Żebyśmy wypełnili to, co wynika z tego, że staliśmy się potomstwem abrahamowym, potomstwem Bożym przez chrzest święty. Żebyśmy mieli świadomość, do czego jesteśmy powołani. Żebyśmy pozwolili się wskrzesić, wyprowadzić ze śmierci do życia. Tak jak ten chromy. To jest nasze powołanie. I żebyśmy mogli głosić Ewangelię też. Zobaczcie, Ewangelia ma być głoszona. Dzisiaj Ewangelia się zakończyła, począwszy od Jerozolimy na cały świat. Ale tą częścią ważną dobrej nowiny jest odpuszczenie grzechów i nawrócenie w imię Jezusa Chrystusa. To jest część kerygmatu. Zawsze jest wezwanie do nawrócenia. Zawsze jest wezwanie do pokuty. Dlatego tego nie można pomijać. To nie może być jakaś taka lajtowa Ewangelia. świętowania tylko zmartwychwstania. Zobaczcie, świętujemy zmartwychwstanie i jest wezwanie: pokutujcie i nawróćcie się. Odwracajcie się od swoich grzechów i proście, żeby Pan dał wam dni ochłody. To jest wezwanie, z którym się mamy wyjść.